Magazyn turystyczny na szlaku.
Magazyn na szlaku w Polskim Radiu PIK. Dobry wieczór. Dzisiaj wyruszamy na wschód. Ale żeby było ciekawiej, wyruszamy Łazami. Szczegóły za kilka minut. Dzisiaj mówić będziemy o dużych samochodach i ciekawej wyprawie z lekko niebezpieczną sytuacją, ale do szczegółów dopiero przejdziemy. Te samochody to Łazy. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie takim środkiem transportu ruszyć na wschód.
Witam, Tomasz Brzyski. No, dlaczego Łazami? No, bo to są samochody, które mają duszę. One są stare, są bardzo takie plastyczne. One się z nami razem zmieniają, one z nami dojrzewają. No i jeszcze nikt nie podróżował takimi autami, dlatego no, jakoś tak padło na nas.
To prawda, że da się je naprawić bez skomplikowanych jakichś urządzeń. Nie ma tam takich elektronicznych elementów, które tak naprawdę później sprawiają kłopoty.
No, one mają jeden plus i jeden minus. Ten plus to jest właśnie, że można wszystko naprawić jakimiś takimi domowymi sposobami.
Zwłaszcza na wschodzie.
I często na szlaku i w ogóle na wschodzie, no bo to jest w końcu dom tych samochodów, tak? Ojczyzna ich, są produkcji ZSRR. No, a minus ich jest taki, że się psują nieustannie.
Nieustannie.
Ja bym chciał tylko dodać taką anegdotę, Karol Lewandowski z tej strony. Pewnego razu, jak jechaliśmy, próbowaliśmy przez pewną przełęcz dojechać, urwał nam się motoreduktor i motoreduktor praktycznie naprawiliśmy nie przyspawując go, tylko wkładając klin pomiędzy ramę a motoreduktor. Także kawałkiem klina po prostu naprawiliśmy.
No, ten element pod podwoziem po prostu chciał się obracać razem z wałem, żeby Państwu to zobrazować. No po prostu wbity został duży kołek drewniany między ten element a ramę i można było kontynuować podróż.
To tak tytułem wstępu o tych samochodach, ale powiedzmy teraz o tym, że za Wami już jedna podróż. Kiedy ona się odbyła? Co się wydarzyło? Skąd wyruszyliście? Dokąd jechaliście i tak dalej.
Robert Woźniak. No to nie jest tak naprawdę jedna podróż, tak? Jedna podróż to jest teraz taka nasza podróż, bo tak naprawdę wszystko...
Może ta, o której ja wiedziałem, o.
Tak, tak naprawdę wszystko zaczęło się 2 lata temu, gdzie właśnie zaczęło się od pierwszego Łaza, którego chłopacy nabyli i stwierdzili, że wystartują w rajdzie z Łąbol. Ja w czasie tego rajdu akurat startowałem Polonezem. Pomysł był taki, żeby po prostu pojechać czymś, co jeszcze nigdy nie ukończyło tego rajdu, tak, żeby podnieść poprzeczkę. Więc był jeden z Łąbol, na który chłopacy pojechali Łazem, ja pojechałem Polonezem. Potem był drugi z Łąbol, na którym chłopacy również byli Łazem, ja już byłem Skodą, bo mi się Polonez zepsuł. Tam poznaliśmy naszą drugą część, czyli ekipę z Tczewa. I tak się, jak powiem, wszyscy jakoś tam zaprzyjaźniliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy czegoś więcej, że ten z Łąbol to jest fajna impreza, bo to jest fajny rajd charytatywny, coś innego. Ale dla nas to już było trochę za mało. Chcieliśmy iść gdzieś dalej i pomysł padł ze strony tutaj chłopaków, ze strony Tomka przede wszystkim, że oni jednak na Łąbol nie jadą, tylko jadą w daleką Azję. Jak usłyszałem, to powiedziałem, kurczę, ja też chcę. Było szybkie spotkanie, jeden telefon, długo mnie nie przekonywali i decyzja padła na Kirgistan, czyli najdalsze miejsce, gdzie można pojechać samochodem bez większych problemów. Chcielibyśmy do Chin, ale no, formalności na wjeździe do Chin są na tyle duże, no, że po prostu by to zbyt dużo i czasu, i pieniędzy nam zajęło.
Ja może powiem kilka słów w ogóle o tym pomyśle, żeby jechać tak na daleki kraniec wschodni, tak do Azji Centralnej, bo no, człowiek się nie budzi rano z takim pomysłem, a pojadę w tak nieznany region. No my już mieliśmy właśnie tu, jak kolega wspomniał, Europę zjechaną prawie całą. No i za drugim razem udało nam się dotrzeć do Albanii. No Albania już się staje też teraz takim krajem dosyć turystycznym, ale jak się odjedzie trochę zboczy z tego szlaku, to przepiękne miejsce udało się nam odwiedzić. Właśnie nieskażone turystyką. Strasznie nam się to spodobało, gdzie nie ma turystów, łatwo jest nawiązać kontakt z lokalną społecznością. Strasznie nam to przypadło do gustu. No i my tutaj z Karolem w międzyczasie też romansowaliśmy trochę ze wschodem. Chcieliśmy na własną rękę zwiedzić Czarnobyl i tak nas właśnie urzekła ta wschodnia strona świata, że postanowiliśmy jechać najdalej jak się da, czyli właśnie do Kirgistanu.
Ja jeszcze tylko coś dodam. Tomek przyjechał do mnie i tak mówi, słuchaj, jedźmy do Kirgistanu, tam jest gaz po 50 groszy.
Tak, bo nasz pojazd akurat właśnie jeździ tylko na LPG.
I niestety dużo pali.
Dużo pali, także to był też argument.
Tak, ale sam pomysł wyjazdu to było przede wszystkim pojechać właśnie z Polski przez Ukrainę Północną, Rosję, cały Kazachstan i dojechać do Kirgistanu najdalej jak się da, no najlepiej nad Issyk-Kul, co było takim naszym celem.
I na jaki czas zaplanowaliście ten wyjazd? Kiedy był start? No, bo to wiadomo, że różne warunki życiowe nas ograniczają, prawda?
No praca, dokładnie. Start był latem, bo wiadomo, chodzi też o warunki pogodowe. Tak, nasze samochody, one są pod brezentem, pod plandeką, także jak pada deszcz, to ten deszcz też padał u nas w autach. No wiadomo, że to musiało być lato. No i ten czas, no my sobie ustaliliśmy, jako że normalnie pracujemy, jesteśmy osobami, które normalnie pracują, więc ustaliliśmy sobie, że te 21 dni to jest takie maksimum, jakie możemy wyciągnąć od naszych pracodawców i dlatego miało to trwać 21 dni. No my byśmy mogli tak jeździć i miesiącami. No te 21 dni nas bardzo ograniczały. Skończyło się 23 dniami.
Start był skąd? Jak sobie tą trasę wytyczyliście?
Start był z rynku naszego w Bydgoszczy. Startował nas pan wiceprezydent Kozłowicz razem ze Stasiem Kosowskim z Automobil Klubu. Odbyło się to 12 sierpnia tego ubiegłego roku o godzinie, znaczy miało się odbyć o godzinie 12, ale no nie do końca nam to wyszło. No,
pan prezydent musiał półtorej godziny poczekać, bo
nasz auto się popsuło.
Już na starcie, tak, uroczystym.
No to są właśnie plusy i minusy tego pojazdu. Jak państwo by widzieli nasze auta na zdjęciach, na relacjach, to one wyglądają na takie mocne, takie terenowe, bardzo wytrzymałe. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Jest to konstrukcja ZSRR. My się śmiejemy, że inżynierowie musieli być mocno pod wpływem alkoholu, bo naprawdę jest tam wiele elementów, które nieustannie dają nam w kość i po prostu psują się.
Wyjechaliście w jeden samochód, dwa? Jak to tam wyglądało? Znaczy
założenie ogólnie było takie, żeby pojechać, najpierw miał jechać tak Skoda, Favorit w kombi, miał jechać Polonez i miał jechać UAZ. Miały być to trzy samochody, którymi normalnie podróżowaliśmy na Złombolu, ale w czasie przygotowań spotykaliśmy się z różnymi podróżnikami, bo spotkaliśmy się zarówno z Arkadym Fiedlerem, jak i z Jackiem Jarosikiem Bradziagą i oni zaczęli nam opowiadać, jak to jest na wschodzie, bo byli tam całkiem niedawno. No i tak zaczęło do nas dochodzić, że niekoniecznie to się nam może udać w tych samochodach, które mamy, bez większych przygotowań.
No i tak Robert wpadł na pomysł, że on jednak tą swoją Skodę będzie przygotowywał, czyli zmieni zawieszenie, zmieni układ napędowy, a znowuż zaprzyjaźniona ekipa z Tczewa postanowiła na ostatniej prostej wymienić swój samochód Poloneza na następnego UAZa. Także to nie lada nastręczyło nam trudności właśnie ze względu na dokumenty, jakie trzeba mieć, żeby się na wschód wydostać. No ale ostatecznie na dwa dni przed wyjazdem otrzymaliśmy wszyscy wizy.
To już wiemy, że zepsuł się samochód przed oficjalnym startem. Co się działo dalej? Naprawiliście go, start się odbył i
dojechaliśmy do Stryszka. W Stryszku odbyło się rytualne wymiana zawieszenia, bo już się okazało, że czarny UAZ jest przeładowany i po prostu no, nie jest w stanie dalej jechać. Ja, korzystając z okazji, również założyłem zapasowe, mocniejsze sprężyny, które miałem w bagażniku. No i tak zamiast startu o 12, tak naprawdę wyjechaliśmy ze Stryszka pod Bydgoszczą o godzinie 18, także tak naprawdę mieliśmy 6 godzin obsuwy na dzień dobry.
Wyjąłem z bagażnika zapasowe sprężyny. No to co wy jeszcze musieliście przy sobie mieć, żeby się ratować w takich sytuacjach?
Generalnie to mieliśmy sporo wszelkiego rodzaju sprzętu. Przede wszystkim dużo narzędzi, różnych części zamiennych. No, życie pokazało, że zawsze psuje się to, czego akurat nie mamy. Dużym plusem jest właśnie kierunek wschodni dla naszych aut, bo tam praktycznie, jak my się śmiejemy, w każdym spożywczaku można kupić resort do UAZa. To jest może przesada, ale faktycznie w każdej mniejszej, większej wiosce ktoś tam jakieś tam używane części do tych aut ma. A tych napraw było tak dużo, że nam tutaj nie starczy czasu, żeby o nich wszystkich opowiadać. No nieraz było to naprawdę dramatyczne, bo my wyjeżdżaliśmy do Rosji na wizie tranzytowej. To jest wiza bardzo tak obwarowana różnego rodzaju restrykcjami. Jest tam też jasno napisane, kiedy się wjeżdża. No 40 kilometrów, dokładna data wjazdu, 40 kilometrów przed przejściem granicznym właśnie w Czarnym Ułazie Puszcza Sprzęgło. Znaczy nie można ani wysprzęglić, ani zmienić biegów. Szybka decyzja zapada, że po prostu jedziemy na ryzyko do granicy. No jak będzie korek, będą jakieś światła, sygnalizacje, sygnalizacja. Trzeba będzie się zatrzymać, no to koniec. Ale no udało się do tej granicy dojechać, no i musieliśmy z tej granicy samochód wypchnąć, bo się okazuje, że auto musi przejechać granicę o własnych siłach. Nie można go przepchnąć i mieliśmy raptem 5-6 godzin na to, żeby naprawić ten samochód, żeby się w ogóle do Rosji dostać.
Polskie Radio PIK.
Wjechać się udało, ale zaraz po wjeździe już musieliśmy stanąć. Praktycznie jeden dzień zajęło nam naprawa jednego z naszych UAZów.
No może trochę o tym wjeździe, bo to najtrudniejsza granica, jaką kiedykolwiek pokonywaliśmy, a no nie była naszą pierwszą. Sama kontrola graniczna tutaj po stronie rosyjskiej, no wiadomo, Ukraina z Rosją, sytuacja geopolityczna, wiadomo jaka jest. Sama kontrola naszych trzech samochodów zajęła 7 godzin, także to było naprawdę coś.
A byliśmy pierwsi w kolejce. Także to było, gdyby i tak naprawdę gdyby nie pomoc Ukraińca, który de facto był przemytnikiem paliwa, a jego żona pracowała na granicy ukraińskiej, to już też w ogóle historia. Po prostu on kiedyś pracował w Polsce, przyszedł do nas i mówi: słuchajcie, wy idźcie dalej, zróbcie coś, dajcie te dokumenty, ja wam pomogę wypełnić, bo dokumenty oczywiście w większości były cyrylicą pisane. My języka rosyjskiego nie znamy, bo w naszych czasach już w szkołach rosyjski wyszedł, więc tak naprawdę trochę na dzika jechaliśmy. No i tak naprawdę no, ciężko było, on nam bardzo pomógł, a celnicy, jak odjeżdżaliśmy z granicy, powiedzieli, że gdyby nie ten Ukrainiec, to pewnie byście czekali do końca wizy na tej granicy.
Ale na końcu się zaprzyjaźniliśmy z celnikami.
Tak, no, 7 godzin jednak zobowiązuje. No trzeba sobie wyobrazić, że w Rosji praktycznie turystyka w tej takiej Rosji, no nie mówimy tu o Moskwie czy tam Sankt Petersburgu, ale w Rosji turystyka praktycznie nie istnieje, więc nasze obklejone samochody załadowane po dach, no i my, no byliśmy czymś dziwnym na tej granicy, no my śmieliśmy, że od razu wzięto nas za szpiegów, bo taki przemytnik z Ukrainy, no to jest standardowy widok na granicy, no my nie.
Jakie było przyjęcie już zwykłych Rosjan gdzieś w małych miejscowościach? Tak jak to zazwyczaj się mówi, serce na dłoni?
To zależy od miejsca, bo no ta część Rosji taka, nazwijmy to europejska, do Wołgi, no to ludzie są bardzo raczej tacy smutni, przygnębieni, no i czuć też powiew tej propagandy telewizyjnej. Ani nie mogę powiedzieć, żeby nieprzyjaźnie, ale jednak też bez jakiegoś entuzjazmu. No natomiast kiedy już przekroczymy Wołgę i znajdziemy się w tej Rosji takiej azjatyckiej, no podejście ludzi znacznie się zmienia razem z wyglądem zewnętrznym, no tam już Rosjanie mają skośne oczy, jak to się potocznie mówi, no to już jest sytuacja diametralnie inna, tamci ludzie już tak mniej interesują się tym, co właściwie politycznie się dzieje z Rosją, oni żyją swoim życiem, są znacznie bardziej serdeczni.
Jak mieliście zorganizowane noclegi podczas tego wyjazdu?
No przede wszystkim noclegi to były nasze 5-gwiazdkowe namioty. Ewentualnie raz spaliśmy też w samochodzie, aczkolwiek zdarzyły się hotele. Znaleźliśmy w Aralsku, nad jeziorem Aralskim, bardzo piękny hotel. Dodam, że jedyny w miejscowości. Na booking.com była tylko jedna opinia. Najgorsze miejsce, w jakim byłem w życiu. Mieliśmy 2 pokoje na 8 osób. Pokoje były dwuosobowe. W jednym była klimatyzacja, a w drugim łazienka. Także musieliśmy się trochę podzielić. Tak, ale to mówię, ale głównie to były jednak namioty, no i raz nam się zdarzyło w większości spać w samochodach.
No jeżeli chodzi o Rosję, to trzeba sobie też powiedzieć, że no tam nie funkcjonuje coś takiego jak pola namiotowe, kempingowe, także trzeba sobie radzić na własną rękę i z toaletą, czyli jakiś tam szlauch na stacji benzynowej, jak się nam udało spotkać, to już po prostu była nasza toaleta. No spaliśmy też na stacjach. Ten Ukrainiec, jak się nas zapytał właśnie, jak mamy zamiar przetrwać Rosję, jak mu powiedzieliśmy ten plan, to zaznaczył nam, że nasze samochody się nie zamykają na noc i konieczna będzie warta, bo po prostu nasze rzeczy mogą zmienić właściciela magicznie w nocy. No te warty część załogi ucieszyły, bo to oznaczało, że w nocy będą mieli nieograniczony dostęp do zapasów jedzenia i picia.
Jak z pogodą było? Bo to też mogło jakieś plany pokrzyżować.
Ja mogę powiedzieć tak, w tych wcześniejszych wyjazdach no to bywało różnie, ale tutaj było tak praktycznie przez cały wyjazd, ani kropli deszczu nie widzieliśmy. Także byliśmy bardzo zadowoleni w sumie, no bo nasza plandeka nie jest zbytnio szczelna. Także nie musieliśmy się martwić o to. Jedynie co, no to nie byliśmy chyba przygotowani tak naprawdę w tych górskich odcinkach, no to temperatura naprawdę bardzo drastycznie spadała, potrafiła blisko zera sięgać lub nawet poniżej zera.
No, trzeba sobie też uświadomić, że w Kirgistanie, ja nie chcę kłamać, dokładnych danych nie mam, ale średnia wysokość tego kraju to jest jakieś 1300-1350 metrów, także to jest średnia. No niejednokrotnie musieliśmy pozostać na noc powyżej tych 2000 metrów, no to w nocy temperatura spada już blisko zera, także no to były jeszcze, ciężkie chwile.
Jeszcze tylko dodam, że urzekające też było niebo w Kazachstanie, bo tam średnia wilgotność powietrza jest, tam sięga poniżej nawet 11%, także niebo jest krystalicznie czyste.
Czyli co, noc jednak...
pod gwiazdami.
W jednogwiazdkowym, tylko milion gwiazdek hotel, tak?
Tak, jest. Milion gwiazdek. Do tego stopnia, że no po prostu, tak jak kolega wspomniał, fotografie wychodzą niesamowicie. No i też część załogi nie chciała nawet spać w namiotach, tylko po prostu tak pod gołym niebem, żeby można było te niebo jak najdłużej obserwować.
Ale też były takie dni, że tak naprawdę w ogóle nie spaliśmy. I było kilka, tak, że na przykład z powrotem jechaliśmy 5 dni praktycznie bez żadnej przerwy, tak? Był jakiś tam obiad, tankowanie, kąpiel i tyle. I jedziemy dalej. Także no, różnie to było.
No i ja dodam tylko jeszcze, że były też zabawne momenty, bo na przykład dziewczyny zdecydowały się spać na materacu u góry, na łazie. A my na koniec świętowania naszego, że wjechaliśmy na step, po prostu wzięliśmy taki pas od lawet i spieliśmy u góry dziewczyny. Dziewczyny rano jak wstały, to nie mogły się ruszyć, nie wiedziały, co się dzieje.
Ale chodziło o to, że po prostu nie spadły z tego dachu. Nie dla śmiechu.
Oczywiście, dla bezpieczeństwa.
Dla bezpieczeństwa.
Jeden z podróżników, który jechał na wschód, opowiadał mi, że miał takie dziwne zawsze relacje, bo w momencie, kiedy wyjeżdża się z Europy Zachodniej, no to te kraje, które się opuszcza, mieszkańcy mówią, tam już dalej nie jedź, bo tam już jest, lepiej nie próbuj. I tak im dalej, to w każdym kraju tak mówili. Wy mieliście jakieś podobne spostrzeżenia? Nie wiem, jak droga się zmieniała, asfalt, czy w ogóle później był ten asfalt, czy znikał?
Ja powiem tylko tak, czym dalej na wschód, tym mi się wydaje, że ludzie serdeczniejsi są. Jest mniej telewizji, mniej telefonów komórkowych. Ludzie po prostu, jak widzą turystę, to się cieszą, że mogą porozmawiać, że mogą pomóc przede wszystkim, tak?
Czyli nie są jeszcze skażeni tym ruchem turystycznym, nie, że turysta to bankomat.
Tak, raz, że bankomat, a dwa, no my się dowiedzieliśmy o tym już tam na miejscu, że no taka osoba, podróżnik, to jest tak po rosyjsku się mówi właśnie bradziaga, to jest taka osoba bez domu, ale nie bezdomny, tylko po prostu taka osoba podróżująca z wyboru. Ona, jak mamy z nią kontakt albo zatrzymuje się u nas, no to jest, przynosi szczęście. Trzeba takiemu komuś pomóc, to na dom przynosi szczęście. Także ludzie bardzo, bardzo serdeczni.
Ale tak uzupełniając to pytanie, jeżeli chodzi o zmiany, to rzeczywiście u nas już jest zachód, tak? Czyli z każdym krajem, który mijaliśmy po drodze, widać było zmiany. Byliśmy coraz dalej, ta nasza cywilizacja, że tak powiem, coraz bardziej się oddalała. Śmieszne a propos braku dróg było to, że granice pomiędzy Rosją a Ukrainą, pomiędzy Rosją a Kazachstanem, czy między Kazachstanem a Kirgistanem, to te dojazdy do granic praktycznie nie istniały. To jest tak, jakby te drogi były nieużywane przez normalnych ludzi, one były po prostu pełne dziur, łat. No po tym się nieraz nie dało jechać tak naprawdę. Także no jest to dziwny świat, inny świat od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Spotkaliśmy z takim zdaniem, że ktoś nam powiedział po drodze, że jest Rosja, a dalej tu już jest Ameryka. I my jesteśmy takim właśnie taką Ameryką dla nich.
Z perspektywy tamtych krajów, bo my często byliśmy pytani, czy jesteśmy Amerykanami z racji tego, że próbowaliśmy używać języka angielskiego. No nasze ciuchy, ubiór zupełnie inny od miejscowych, także pytano nas, czy jesteśmy Amerykanami i właśnie jeden podróżnik nam powiedział, że tutaj ludzie po prostu widzą Rosję, a to, co już jest za Rosją, to już jest tylko Ameryka.
Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Wysokich chmur, ciepła, promień tuż. koszmar codziennych chwil. Pięknem uderza cię w dno. Czego boisz się? Rozpuścił twój oddech. Od krawędzi dzieli cię krok. Skoczysz teraz czy nie?
Samochody były nadal takie kapryśne, już kiedy byliście dużo, dużo dalej, musieliście zajechać do jakiegoś warsztatu, oczekiwać pomocy od miejscowych. Jak to wyglądało?
Oczywiście, że tak. No, to trzeba sobie uświadomić, że te auta nasze, one często decydują, gdzie my będziemy i z kim będziemy rozmawiali. No, my jesteśmy zdani na ich łaskę i niełaskę. No, były naprawy w Rosji, gdzie my musieliśmy zespawać nasz taki duży bagażnik dachowy. On od wertepów po prostu popękał, zaczął cały się rozpadać. Rosjanie nam pomogli. Bardzo też zabawna sytuacja, bo właśnie kiedy szukaliśmy niektórych części, to oni sami mówili, że to jest koniec świata, człowieku, tutaj w ogóle szczęście, że spawarkę mamy, nie? No, później na przykład w Kazachstanie patrol policji nas zatrzymał, zaciekawiony wystającymi nogami naszych koleżanek, bo trzeba powiedzieć, że nasze auta nie mają czegoś takiego jak otwierana szyba, tam po prostu trzeba zdjąć całe okno, jak jest gorąco, no i dziewczyna oczywiście nogi wystawiały, że jest gorąco, to trzeba się jakoś ochłodzić. No i zatrzymał nas patrol policji. No ten patrol policji, jak usłyszał, że potrzebujemy części do układu zapłonowego, zaprowadzili nas do sklepu, do hurtowni, do jednej, drugiej, trzeciej. Później jeszcze zabrali nas na obiad, odprowadzili do rogatek miasta, na stację benzynową. Jak się okazało, że nie mamy lokalnych pieniędzy, to koleżanki na sygnale pojechały do kantoru, zostały eskortowane. Także bardzo też miłe sytuacje z tym związane są.
Tak, to jest coś fajnego właśnie w tych samochodach, że te samochody powodują, że chcąc, nie chcąc musimy wchodzić w interakcję z lokalną ludnością, musimy coś załatwić, to nie jest tak, że po prostu jedziemy do miejsc turystycznych, bo to no, jest tak nieraz, że chcemy gdzieś dojechać i tak naprawdę one się w połowie drogi zepsują i musimy rozbić obóz w innym miejscu niż to było planowane, naprawić te samochody, a potem musimy nadrabiać niestety uciekający czas.
I zawsze taka właśnie naprawa to jest początek po prostu przygody. To jest ten właśnie czar tych samochodów, że one to na nas wymuszają.
My doskonale wiedzieliśmy, że one będą się psuły. Dlatego wybraliśmy.
Kiedyś się tak śmiałem, że chłopaków UAZ wraca w lepszym stanie niż wyjeżdża z Polski.
Tym razem też tak było.
No właśnie, przygoda, to słowo się już pojawiło. Był moment, nie wiem, niebezpieczny, że ktoś już był bliski załamania, takie zmęczenie, no bo to też wiadomo, były. Jesteście w własnym gronie. To momentu. Też mogą być konflikty, jak ludzie są skazani na siebie zbyt długo.
To znaczy, no, trzeba być na pewno trochę odpornym psychicznie w takim przypadku, bo tu się fajnie, teraz my tutaj sobie siedzimy przy biurku, jest sympatycznie.
Ale zmęczenie, gorąco, tak, kleisz jest, się, nie masz...
Nie, no właśnie zimno i zmęczenie, późne godziny nocne, naprawy takie dramatyczne gdzieś na drodze, gdzie jeżdżą ciężarówki nad głową, no to są takie momenty właśnie trudne. No i też sytuacje takie, gdzie już praktycznie wydaje się, że nie ma wyjścia, że ten samochód już nie przejedzie następnych 10 kilometrów. No to są te takie skrajne sytuacje.
Ale to są sytuacje, które gdzieś tam wynikają, gdzieś tak powiem, z rzeczy mechanicznych, tak? Ale były też sytuacje takie życiowe, tak? Mieliśmy w Rosji wypadek. Traciliśmy jedno z aut, bo Skoda, że tak powiem, delikatnie mówiąc, wpadła pod tira i no została tam już w Rosji na zawsze.
Kasacja zupełnie, tak?
no...
Sprzedaliśmy za 100 dolarów.
Tak, sprzedaliśmy za 100 dolarów.
My się dzisiaj śmiejemy, że no bo wymagało to nie tylko 2 godzin dyskusji z panem policjantem, ale też łapówki 100-dolarowej. No i ten wrak samochodu z racji tego, że potrzebowaliśmy dokumenty, że już my tego auta nie mamy, też sprzedaliśmy za 100 dolarów i dzisiaj śmiejemy się, że właściwie to wyszliśmy na zero minus Skoda.
No i Robert ma jeszcze problem z ubezpieczycielem, tylko dodam.
Tak, tak. Nie bardzo chcą wierzyć w tą umowę z Rosji i jedna właśnie z większych firm ubezpieczeniowych cały czas nie chce mi go odbezpieczyć. Ale to mówię, to był właśnie wypadek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Było tyle dobrze, że mieliśmy troszkę więcej miejsca w UAZach i mogliśmy się częściowo przeładować na 2 samochody, wrzucić rzeczy. Niektóre rzeczy musieliśmy zostawić. No i mogliśmy jechać dalej, ale to była już jedna rzecz, tak? To już jedno doświadczenie, jedna ciężka przygoda. Dalej z tego samego faktu wynikła druga przygoda, że mieliśmy mało czasu do końca wizy naszej koleżanki, która jechała z nami. I tak naprawdę mieliśmy 6 godzin na przejechanie odcinka dosyć trudnego, bo się okazało, że drogi tam nie ma. No i się spóźniliśmy 20 minut na granicę. I w tym momencie już nie przekroczymy granicy, bo nie mamy wizy.
Ale jeszcze chciałbym dodać, że to spóźnienie wynikało z tego, że w międzyczasie była zmiana strefy czasowej i po prostu godzina się przestawiła o jedną godzinę.
Mygnęliśmy na tą granicę co sił, przepakowaliśmy koleżankę, która tutaj ciekawostka była Tajwanką z brytyjskim paszportem. My poznaliśmy tą dziewczynę w Czarnobylu. Ona postanowiła ruszyć z nami w tą przygodę. No i tutaj wychodziło nam, że my zdążymy, tak? A przyjeżdżamy na granicę, okazuje się, że w międzyczasie na odcinku 270 km 300 była zmiana czasu i my jesteśmy 20 minut po północy i już nie ma możliwości, żeby ona przejechała tą granicę i to negocjacje z alkoholem i kiełbasą z Polski nie pomogły. Dziewczyna musiała na drugi dzień wracać do najbliższego dużego miasta, gdzie no, my zorganizowaliśmy nawet adwokata i w tym ponad milionowym mieście, gdzie były wszystkie możliwe urzędy, nikt nie chciał jej podpisać tego, żeby ona mogła opuścić ten kraj i dla niej to był koniec podróży. Musiała 1600 kilometrów wracać pociągiem do Moskwy, bo dopiero ambasada Wielkiej Brytanii była w stanie jej takie dokumenty wydać.
Z tym gnaniem na granicę jeszcze wynikła pewna zabawna rzecz, bo my tak gnaliśmy już przed granicą zupełnie, takie były wyboje, że po prostu zgubiliśmy jeden z bagaży naszej koleżanki. My o tym oczywiście nie wiedzieliśmy i nas grupa ludzi zatrzymuje, miejscowych, i to była noc, my myśleliśmy, że chcą nas okraść, kurczę, mówię do Tomka, mówię, kurczę, co oni chcą od nas? Mówi, szybko jedź, uciekaj, bo pewnie chcą nas napaść. I my tak uciekliśmy, a co się okazało, oni dojechali do granicy i oni chcieli nam po prostu torby oddać.
To są takie
znaleźli po drodze naszą torbę i chcieli nam oddać ją.
No to wspomnienia zostaną do końca życia, ale z tego co wiem, są plany.
Są plany. No, my jeszcze nie czujemy się spełnieni w tym wschodzie, bo to nie jest tak, że my mamy zamiar tylko na wschód podróżować. Po prostu czujemy duży niedosyt z tą wschodnią flanką. No i jest plan na podróż w przyszłym roku. Zapraszamy wszystkich przede wszystkim na naszą stronę na Łazach i profil facebookowy. Tam się można dowiedzieć wszystkich szczegółów. No tym razem będziemy starali się zrobić tą Azję Centralną trochę z drugiej strony. Wyruszymy przez Europę, przez Bułgarię, przez Turcję. Dojedziemy do Armenii, Azerbejdżanu. Tam nad Morzem Kaspijskim poczekamy na prom widmo. Jest to prom towarowy, który nie zabiera w zasadzie samochodów. No tam trzeba będzie opłacić łapówkę i się dostać na ten prom. Tym promem do Kazachstanu, później kawałek przez pustynię, ja tak żartuję, że kawałek 700 kilometrów i przez Uzbekistan do Tadżykistanu. Tam będziemy się starali przejechać legendarną drogę nazywaną Jedwabnym Szlakiem. Jest to trasa pamirska, gdzie 3 przełęcze są powyżej 4000 metrów. Jest to druga co do wysokości droga na świecie. Pierwsza jest w Andach, druga jest właśnie tam. Najwyższy punkt tej drogi to 4600 metrów, także duże wyzwanie dla samochodów, jak i dla ludzi również te, sądzę. Taki jest plan.
Powiedziałeś w przyszłym roku, to pomyłka?
Oj, przepraszam, ja zawsze mówię, roku. Tak, ja jestem jeszcze w zeszłym roku.
Bo to jest zima, tak? Mówimy, że latem.
My dzielimy rok na poprzednią wyprawę i przyszłą wyprawę. Tak jest. To był zeszły rok, to była zeszła wyprawa, a przyszły rok to jest przyszła wyprawa.
Na przyszły rok z kolei ja tak namawiam tutaj kolegów na Afrykę. No, nie wiem.
Nie wydawaj nas, nie wydawaj nas.
No to dalej już nic nie powiem.
Wiemy już więcej. Dziękuję za te opowieści. Myślę, że przed wyprawą się jeszcze spotkamy. A teraz dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
I to dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.